come celebrate the holidays at the National Army Museum in Alexandria, Virginia. Jump in the VR simulators to ride Santa's jet-powered sleigh or fly over frozen landscape in the Great Glacier Race. Enjoy special deals and discounts at the museum store and cafe every Saturday in December from 3 to 5. And bring your out-of-town friends and family, too, because admission and parking are free. Celebrate the holidays at the National Army Museum. A full list of holiday fun is at usarmymuseum.org. That's usarmymuseum.org.
Kolejny miesiąc, kolejny podcast. Dzisiaj tak się złożyło, że przynajmniej tak w planach mamy, że będziemy rozmawiać głównie o egotripach. A będziemy rozmawiać o tym nie tylko z Piotrem, który jest już na łączach, ale też będziemy rozmawiać z Wojtkiem Kałużą.
Cześć wszystkim.
Po raz kolejny gościsz u nas, to tym razem w podcaście, ale znowu będziemy dyskutować. Tylko tym razem nie o stonerze, tylko o ego. Chociaż kto wie, czy może o ten stoner zahaczymy? Nie wiem. Bo tak mi się wydaje, że poprzedni miesiąc, czyli lipiec, tak obfitował w ego tripy, obfitował w jakieś może nie zawsze meltdowny, ale takie jazdy właśnie, gdzie artyści musieli sobie swoje ego podbudować i kończyło się to często jakimiś ciekawymi postami albo utworami nawet. Dobra, to może zacznijmy od początku, czyli od Glacy, bo to mam wrażenie od niego się tak to wszystko w tym miesiącu zaczęło, posypało. Te zunk particles w powietrzu się unosiły i niektórym się to udzielało.
Tak, żeby przybliżyć nieco sytuację osobom, które może nie są do końca na bieżąco, poszło o to, że Czas Ludzi Cienia, wydany w 2003 roku, rzekomo zamknął absolutnie wszystko, co wydarzyło się do tej pory i co miało wydarzyć się później w polskim ciężkim graniu, że była to płyta totalna i no chyba po prostu najlepsza, jaką nagrano właśnie w tym gatunku w polskich warunkach. Oczywiście pociągnęło to za sobą lawinę, reakcję łańcuchową ludzi, którzy niekoniecznie zgadzali się z opinią autora Czasu Ludzi Cienia. No i doszło właśnie do kilku spięć, kilku meltdownów i chciałbym, żebyśmy się właśnie dzisiaj zastanowili trochę i nad Czasem Ludzi Cienia może, o tym, czy faktycznie odegrał taką rolę, ale też myślę, że może to być przyczynek do szerszej refleksji nad tym, czy to ego artyści czasem bardziej pomaga, czy przeszkadza.
No właśnie, fajne to pytanie, zaraz jeszcze chwilkę przed rozmową zadałeś, czy rzeczywiście, że powinniśmy porozmawiać o tym, czy rzeczywiście to ego jest taką jakby wartością dodatnią, czy raczej ujemną. Ego jest, wydaje mi się, dość problematyczne, ale to głównie dlatego, że w zależności od gatunku muzycznego to naprawdę może być zaleta albo wada. Umówmy się, z wielu artystów, którzy absolutnie nie doszliby ze swoją sztuką donikąd, a gdyby właśnie nie mieli tego ego bardzo wyrazistego, gdyby nie mieli tej persony scenicznej, która też często wymaga właśnie takiego nawet lekkiego samouwielbienia, żeby działała. A jednocześnie są gatunki muzyczne, gdzie no, nabuzowane ego to robi jedynie jakieś szkody. Nie wiem, scena hardkorowa to jest myślę, że najbardziej taki przykład jaskrawy. No nie wiem, co wy myślicie, jeżeli chodzi o Glacę, czy jemu to ego może wtedy pomogło, czy raczej zaszkodziło? Mówię wtedy mówię w kontekście na przykład, cofnijmy się do czasów, kiedy rzeczywiście Czas Ludzi Cienia wychodził na rynek i na przykład tutaj wydaje mi się, że to, że on, ta jego pewność siebie, to jego właśnie mocna wiara w to, że to, co robi, jest czymś po prostu wyjątkowym, bardzo mu pomogła. Natomiast mamy 20 lat później i czy to ma jeszcze sens? Czy w ogóle przypominanie o tym jest jeszcze istotne?
No właśnie to, co mówisz, to rzeczywiście niecałe 20 lat temu to ego mogło mu naprawdę pomóc i dzięki temu sukces wtedy odniósł, ale no właśnie minęło te 20 lat i swoje ego i myślę, że to, co te emocje, którymi dzielił się z tą swoją bańką najbliższą, teraz wypłynęły już szeroko poza nią i się okazało, że no, nie wszyscy muszą myśleć tak jak ludzie w jego bańce i nie wszyscy muszą podzielać to i nie dla wszystkich Sweet Noise musi być aż takim ważnym zespołem w życiu i może też zabrakło tej trochę perspektywy, żeby mógł na to popatrzeć trochę z boku, bo jednak chyba najwięcej tutaj najwięcej tej krytyki się na niego wylało, myślę, że przez to, w jaki sposób on to powiedział. Jakby on to powiedział, że dla niego jako człowieka jest to najważniejszy album, dla niego, powiedzmy, bo dla jego kariery. No on to odniósł trochę w kontekście, trochę nawet bardzo w kontekście całej muzyki polskiej, tak jakby nic w tym czasie się innego ważnego nie, kompletnie nie wydarzyło, takie trochę, no minęło 20 lat od tamtej pory, jego muzyka już aż tak innowacyjna, już tak nowoczesna nie jest i już trudno jest powiedzieć, że nikt tak gatunków nie łączy współcześnie, bo już tyle różnych gatunków zostało przemielonych wspólnie ze sobą, że cóż.
Oczywiście. No mi się wydaje, że właśnie sposób, jaki on przekazał nam te informacje, to było jakby sedno problemu, bo umówmy się, nawet gdyby napisał, nie wiem, czas udziczenia po 20 latach, czy niecałych 20 latach, ile tamtych lat minęło, a jest płytą dla polskiej muzyki niezwykle ważną, to w tym kontekście wydaje mi się, że on ma troszeczkę racji, że wtedy ta płyta rzeczywiście wstrząsnęła i też znowu, mówmy się, nie metalem, muzyką ciężką, muzyką gitarową w mainstreamie, nazwijmy to w ten sposób. To rzeczywiście było to jakieś tam wydarzenie, coś wokół tej płyty się działo. Kiedy on pisze, że nikt nie miał takiej produkcji scenicznej na zespół, jak na zespół takiego kalibru, to miał rację, wtedy nikt nie miał. Wtedy nikt nie miał tych kostiumów, wtedy nikt nie miał tej otoczki, tych X-ów całych. Były zespoły, które być może miały podobne sztuczki, nazwijmy to, ale na pewno nie na aż takim poziomie. Natomiast, no super, to było ciekawe kiedyś, to było czymś kiedyś. Można powiedzieć, napisać, że tak, na tamte czasy to była płyta ważna i można tym samym w perspektywie, moim zdaniem, napisać, to była płyta ważna dla całej polskiej muzyki w jakimś tam spektrum. Mogę się z tym naprawdę zgodzić. Sposób, w jaki on właśnie to napisał, że to już zamyka po prostu całą dalszą historię ciężkiej muzyki w Polsce, to jest pokaz takiej absolutnej, niczym nieskrępowanej ignorancji, która wręcz nie przystoi człowiekowi, który z jednej strony chce podkreślić, czy zrobi coś ważnego dla muzyki, a zaraz potem twierdzi, że nikt inny nie zrobił czegoś takiego tak jak on. Wielu zrobiło o wiele więcej. Myślę, że on ma tego świadomość, ale tutaj chyba już zaczyna się jakiś problem z komunikowaniem tego jakby w rzeczywistości.
No właśnie sposób to jest jedna rzecz, ale z tym nawet nie do końca się zgodzę. Bardziej chodzi mi o perspektywę, bo inaczej. To, w jaki sposób to powiedział, dla mnie kwalifikuje go jako dupka, jasne, ale też artysta dla mnie ma być w pewien sposób arogancki. Jeśli faktycznie inaczej w swojej sztuce ma taką fazę, że przenosi góry, czerpie boskie natchnienie, jest po prostu jakimś instrumentem przelewającym jakieś inspiracje i materializującym je w postaci sztuki, okej, niech będzie, jeśli mu to pomaga w tym rzeczywiście, tylko kwestia jest tego, że jeśli myślę o takich przypadkach, no, czy to w muzyce rockowej, gdzie to ego faktycznie pomogło bardzo przezwyciężyć pewne trudności, czy tam Mustainowi, Lemiemu, Reznorowi, Mansonowi, czy jeśli popatrzymy na raperów na przykład, gdzie wielu opiera swoją sceniczną personę o Braga i tak dalej, to zawsze było skupianie się jednak na tu i teraz, że tu i teraz jestem zajebisty, tu i teraz przenoszę góry, tu i teraz pokażę wszystkim, że to mój zespół gra najostrzej, najciężej, najciekawiej, poruszam najlepsze tematy, mam najlepsze wersy, a nie takie poklepywanie się po plecach, no 20 lat temu to nagrałem super płytę. I to wydaje mi się jest tutaj dużym problemem oraz to, o czym mówił Michał, że nagle pojawia się weryfikacja, dużo szersza niż wszyscy ci herosi, którzy byli bardzo zapatrzeni w siebie, ale właśnie mieli ten upór i mogli w pewien sposób odciąć się od dużej ilości negatywnego feedbacku. Jasne, z czym musieli się mierzyć z nim w dużym stopniu, ale nie jest to porównywalne z tym, gdy osobiście zarządzasz fanpage'em, który ma kilkadziesiąt tysięcy fanów i każdemu z tych ludzi potencjalnie chcesz jeszcze odpisać, bo taki sposób działania też ma glacarz. On z jednej strony wchodzi w interakcję z fanami, super, ale z drugiej strony, gdy pojawia się coś negatywnego, to on też stara się każdemu odpisać, angażuje się w to bardzo i po prostu dostaje sprzężenie zwrotne niewspółmiernie większe niż dostawał je 20 lat temu lub niewspółmiernie większe niż dostawali je te ileś lat temu ci ludzie, którzy dzięki swojemu ego tak daleko zaszli.
Ale to jest właśnie ciekawe to, co mówisz, bo tak sobie jeszcze w trakcie tej rozmowy myślałem na przykład o tym, jak kiedyś był promowany na przykład w mediach drukowanych, typu jakiś, teraz możesz się troszkę śmiać, ale za dzieciaka zdawało mi się czytać taki periodyk fajny Bravo i pamiętam, jak na przykład promowany był tam bardzo fajnie zespół Guns N' Roses, jako właśnie banda tych niegrzecznych chłopaków, którzy mają skandale, alkohol, narkotyki, po prostu mówili cały czas, że są lepsi od wszystkich. Ten właśnie taki attitude ich generalnie wypromował jako gwiazdy rocka. I cały czas sobie próbuję jakby zobrazować, jak zespół z takim podejściem, z takim właśnie z tym swoim attitude odnalazłby się w 2020. Że kiedy te...
Tak.
Bo 20 lat temu, to chyba faktycznie wtedy, może nawet wcześniej, 25 lat temu, takie rzeczy czytałem, to dla młodego dzieciaka to było po prostu wow, ci goście są tacy niebezpieczni, ale ja dostawałem tak naprawdę skrawek informacji, ja dostawałem jakby skrojony obraz tego buntowniczego zespołu właśnie z przerośniętym ego, ale to działało na wyobraźnię. To są kolesie, którzy potrafią więcej niż ja, którym wręcz należy się, żeby oni potrafili więcej niż ja po prostu. A 20 lat później, w dobie internetu, kiedy koleś wrzuca, nie wiem, jakiś Kanye West, który przecież też ma już jakiś kompleks Boga, wrzuca szereg tweetów i tu nie ma już reakcji, że tak, stary, wow, jesteśmy z tobą, tylko tu już jest generalnie, ej, ten koleś ma problemy, powinniśmy kogoś powiadomić. Zmieniła się kultura w ogóle budowania właśnie takiego wizerunku artysty oparta na ego. Zupełnie to teraz inaczej wygląda i to, nie wiem, być może Glaca chciał sobie powspominać stare dobre czasy, kiedy po prostu to było mniej skomplikowane. On po prostu musiał groźnie wyglądać, musiał walić groźne frazesy i nikt go jakby z tego nie punktował, bo właśnie nie było tego dostępu, nie było tego internetu, nie było kolesia, no umówmy się, mądrzejszego po drugiej stronie, który powiedział, ej, ale czekaj, bo tutaj powiedziałeś bzdurę i ja ci to właśnie udowodnię. Wtedy była po prostu... nie wiem, tam przygotowana jakaś, może nie strategia, ale po prostu jakiś pakiet cech charakterystycznych dla takiego artysty i on po prostu z całym tym pakietem szedł w media, ale w bardzo taki sposób kontrolowany.
Mi się wydaje, że to takie ego tripy mogą wciąż działać, ale właśnie na osobach, które mają, nie wiem, te 13, 14, 16 lat, buntują się i szukają takich sylwetek właśnie rockmenów, którzy łamią reguły, którzy są ponad wszystkimi, którzy są super, bo się nie przejmują zasadami, podczas kiedy no, minęło tych kilka już lat dobrych od premiery Czasu Ludzi Cienia, a przez ten czas nie powiedziałbym, że aż tylu młodych fanów Glaca zdobywał. Gdzieś ta muzyka się po drodze mimo wszystko zdezaktualizowała i jest mniej ważna niż była wtedy. I też jednak ta grupa odbiorców Glacy się zestarzała i nie do końca na nich już działają takie buńczuczne frazesy o łamaniu zasad, o byciu ponad wszystkimi, o byciu rebelem.
Masz rację o tyle, że trzeba tutaj też zauważyć, że ktokolwiek śledził tam te po prostu rozmowy na fanpage'u Glacy, to na pewno zauważył, że właśnie wielu fanów też Glacy i wielu fanów Sweet Noise miało podejście takie, no dobra stary, ale chwilka, wyhamuj leciutko, bo pojechałeś za daleko, to wcale tak nie było.
A też zauważyłem, że jeśli już mówią, że okej, twoja muzyka jest taka i taka, to bardziej wypływa to z jakiegoś poczucia nostalgii i tego, że było się tym dzieciakiem i wtedy się uważało taką właśnie muzykę za coś super świetnego, co w ogóle zmieniło życie takiej młodej osoby, więc jeśli rzeczywiście ktoś tam w tych komentarzach tak twierdził, to bardziej bym podejrzewał, że właśnie wynika to z jakiegoś poczucia nostalgii i tego, że ta muzyka rzeczywiście w tamtych czasach zadziałała, ale no, minęło już kilka lat i no, wątpię, że tyle dzieciaków, co wtedy podchodzi do tej muzyki w taki sposób, mając muzykę taką jak rap, czy mając no, zupełnie inne też gatunki, które dla nich są dużo bardziej aktualne.
W ogóle tak. Wydaje mi się, że trudno jest robić przekaz rewolucyjny i gdy po 20 latach nic się specjalnie nie zmieniło, tak. Zachować legitność.
Tak. Rewolucja nie nadeszła, cholera.
Tak. Natomiast bardzo interesuje mnie ten wątek przemiany imidżu kontrowersyjnego rockmana albo gwiazdy po prostu, bo tutaj faktycznie jest bardzo poważne przekształcenie i tak jak no też czytałem kiedyś rockowe biografii, wow, zdemolowali pokój, a potem poszli, nie wiem, podpalić samochód i skakali do basenu z dachu budynku, ale super. To tak nie wiem, czy to jest kwestia tego, że nie mam już kilkunastu lat, czy po prostu percepcja się zmieniła na tyle, że tak, ci ludzie są niebezpieczni, ale nie w fajny sposób i po prostu ich nie lubimy za to. Z drugiej strony, w ogóle nie wiem, czy wiecie, dzisiaj Bobby Szmurda chyba ma wyjść z więzienia, ale właśnie wydaje mi się, że z jednej strony to przyzwolenie wśród publiczności, wśród publiki, opinii publicznej zmalało na pewne takie zachowania, które określilibyśmy jako niebezpieczne. Z drugiej strony, jeśli one osiągają odpowiednio dużą skalę, jak na przykład 6ix9ine, który teraz wyszedł warunkowo w związku z zagrożeniem COVID-em, a był oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, jakieś tam podżeganie do morderstw, ostatecznie posprzedawał kolegów i tak dalej, stwierdził, że to oni go posprzedawali i tak dalej. No, gość jest fetowany w mediach, nagrywają z nimi największe szychy amerykańskiego show biznesu, prawda? Tutaj gdzieś też coś się bardzo, bardzo zmieniło.
Wiesz co, mi się troszeczkę wydaje, że jakby ten image tego właśnie groźnego muzyka, niebezpiecznego muzyka właśnie z tym przerośniętym ego, z tą po prostu wściekłą pewnością siebie, to już nie ma racji bytu, nawet weźmy taki przykład Glacy. I ja znowu będę nawiążę do tego, o czym mówiłem wcześniej. 20 lat temu dostawałeś taki plakat do jakiegoś Brawo, czy innej machiny, czy czegoś tam z wkurwionym Glacą, po prostu ze srogą miną. Miałeś, nie wiem, zdjęcia zespołu Sweet Noise, te maski, te kaptury, wszystko takie bardzo tajemnicze i nie miałeś tak naprawdę dużo więcej tych informacji. To był po prostu jakiś image i ty to kupowałeś albo nie dorabiałeś sobie bardzo dużo rzeczy sam. Obecnie masz tego samego człowieka, który głosi te same rzeczy, które 20 lat temu głosił, który ma niby ten sam attitude, który ma to samo po prostu podejście do wielu spraw, ale jednocześnie masz tego gościa, owszem, oprócz groźnych zdjęć z siłowni, masz też live'a nagranego w Tesco pod Swarządzem albo pod jakimś mostem gadającym o tam suck my dick i w ogóle. Jakby sposób, w jaki te postaci, te nie powiem ikony, bo to jest absolutnie nad wyrost pojęcie, ale jak te postaci właśnie zostały zdewaluowane właśnie w oczach przeciętnego odbiorcy, po prostu takiego artysty, jest też niesamowity. No, nagle masz gościa, którego widzisz po prostu jak codziennie myje gary z sraw kiblu. To absolutnie zdziera jakąś resztkę tej właśnie tajemniczości, tego niebezpieczeństwa od takiej postaci. Mi się wydaje, że każda najbardziej obecnie niebezpieczna postać po prostu w muzyce koniec końców jednym momencie zostanie w jakiś sposób po prostu obdarta z tego całego, nie wiem, z tej formy takiej.
To też było widać dobrze na przykładzie Slipknot i ich tego nowego perkusisty, gdzie udało się im namierzyć, kto to w ogóle jest, bo nie wiem, po jakimś miesiącu może i od razu ludzie się dogrzebali do jakichś jego zdjęć z dzieciństwa nawet, więc No ten element tajemniczości bardzo szybko znika, co nawet nie trzeba szukać daleko na przykładzie Batiuszki chociażby. Więc rzeczywiście trudno o wynoszenie takich osób na piedestał. Dla mnie, znaczy, sądzę, że większą wartość na przykład miałoby to takie chociażby gadanie Glacy, jakby rzeczywiście za tym jego mówieniem o rewolucji szły rzeczywiście jakieś gesty, jakieś konkrety, jakieś konkretne słowa, a nie tylko mówienie rewolucja, 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 czas ludzi cienia, czas ludzi słońca i tak dalej, ale jakby się odnosił do jakichś konkretnych problemów, jakby się odnosił do jakichś konkretnych wydarzeń i przekazywał.
Tylko pytanie, czy ten fanbase, który jeszcze z nim pozostał, czuje się w jakiś sposób powiązany z tymi nowymi problemami, z tymi nowymi, bardziej współczesnymi sytuacjami, czy raczej tak jak wcześniej wspominaliście, bardziej żeruje po prostu na nostalgii tej, no mówmy się, w porównaniu z tym, co było kiedyś, garstki fanów, która została przy nim i która dalej go tam uważa za, nie wiem, muzycznego mesjasza.
No myślę, że właśnie przez to, że mamy dzisiaj tą perspektywę i możemy spojrzeć na to, jacy ci ludzie są, takie określenie się w jakiś sposób z tą jego rewolucją mogłoby mu właśnie przynieść nowych odbiorców, którzy by może go właśnie poznali nie od muzyki do jego poglądów, ale poprzez jego poglądy na przykład do jego muzyki. Myślę, że to współcześnie jest możliwe i się dzieje.
Tylko ja nie wiem, czy przynajmniej do tej pory można wyciągnąć faktycznie jakieś konkrety na temat przekazu Sweet Noise czy My Riot, bo odświeżałem sobie przed tą rozmową Czas Ludzi Cienia dosyć uważnie i poza może kawałkiem Skurwiel, który jest bardzo konkretnie o tym, jak zostali oszwabieni przez wydawcę, tak cała reszta, no trudno powiedzieć, żeby to mogło się zdezaktualizować lub było kiedykolwiek aktualne, bo to są głównie emocje, tak, i frazesy, prawda? Dokładnie. Mało konkretów. Także faktycznie może to zbudowanie jakiegoś programu i tylko nie wiem, czy na to faktycznie nie jest za późno, bo większość artystów świadomie jakoś tam działających w przestrzeni publicznej też chyba na bieżąco jakby porusza te tematy, stara się edukować też swoich odbiorców. Ponownie z drugiej strony, nie wiem, czy wtedy Sweet Noise mogłoby tak szeroko dotrzeć, bo to chyba miała być też muzyka docierająca jednak ponad podziałami i niezależnie od tam tła poglądów, po prostu dająca jakieś poczucie godności, siły tam pewnym ludziom, tak, więc no, trudno.
Tylko, że właśnie tak jak sam powiedziałeś, to są frazesy i tak naprawdę z tego przekazu po prostu mistycznego, który Glaca podkreśla w każdym zdaniu, nic tak naprawdę nie wynika. Są właśnie artyści, którzy no jednak potrafią jakby spojrzeć na współczesność jakimś tam krytycznym okiem i jednocześnie przekazać to, mając na myśli konkretne zdarzenia, konkretnych ludzi, konkretne postawy, podczas gdy Glaca rzeczywiście od 20 lat cały czas używa po prostu, nie wiem, 10 słów na krzyż w różnych kombinacjach. I być może to jest też fakt, że ludzie no, po jakimś czasie przejrzeli sztuczkę i to już zwyczajnie nie działa. I powiem szczerze, ja nie wyobrażam sobie, żeby w dzisiejszych czasach ta muzyka Sweet Noise na tym samym jakby poziomie tego przekazu miała kogokolwiek porwać, bo naprawdę nie jestem sobie w stanie wyobrazić, co konkretnego ci ludzie mieliby właśnie z niej wyciągnąć.
Ja bym już chciał z tematu Glacy nieco przejść do innego tematu, do innego rodzaju, może nie wiem, czy innego rodzaju, ale też ego, ale w nieco inny sposób eksponowanego. Wspomniałem już o Slipknot, chciałbym wspomnieć o nowym utworze Corey'a Taylora.
Tu jestem ciekawy opinii Piotrka, bo chyba jest taka dość przychylna, kiedy dla mnie to jest, jak gdzieś tam kiedyś napisałem, ścieżka dźwiękowa do kryzysu wieku średniego, ale z absolutnie hollywoodzkim budżetem. Bo tak mi się tego słucha. To jest fantastycznie wyprodukowana, absolutnie przeciętna kompozycja, poniżej oczywiście umiejętności autora, ale to już tam zostawmy. przy której jednocześnie widać, że on się świetnie bawi i to jest coś, co chciał zrobić. Nie mi jest chyba oceniać jego artystyczne ciągoty, chociaż z drugiej strony trochę każdemu jest oceniać takie ciągoty. No w mojej ocenie to jest po prostu złe. Z drugiej strony nie będę kimś, kto będzie mówił, że Corey Taylor powinien nagrywać muzykę taką albo taką, ponieważ to Corey Taylor wie dokładnie, jaką muzykę powinien w tym momencie swojego życia nagrywać. No, zdecydował się na nagrywanie muzyki absolutnie plastikowej, miałkiej, przed którą mam wrażenie, Slipknot miał być na samym początku, miał być remedium do czegoś takiego, więc to jest troszkę ironiczne, że po iluś tam latach właśnie jesteśmy, gdzie jesteśmy, ale znowu, nie mogę zabronić artyście jego wizji, mogę jedynie powiedzieć, że mi się zupełnie nie podoba i zupełnie mnie nie przekonuje. Aczkolwiek widzę, że się facet świetnie bawi.
Skoro zostałem wywołany, właśnie ten czynnik świetnej zabawy tutaj mnie kupuje, bo nie mogę się nie zgodzić z tym, że to jest faktycznie absolutna cringe'owa na papierze, przynajmniej jeśli weźmiemy faceta, który śpiewa o tym, no Jan kurwa Kowalski jest nie do kurwa zatrzymania i jest zajebisty i ma wielkiego kutasa i jeszcze większe felgi w samochodzie, no come on.
Nie, bo o tym z Michałem wcześniej rozmawialiśmy jeszcze przed tutaj podcastem. Jakie trzeba mieć problemy, kompleksy, nie wiem, coś nie tak ze sobą, żeby nie tylko umieścić swoje imię w tytule piosenki, oczywiście tam w formie szyfru nazwijmy to, i jednocześnie, żeby piosenka była o tobie, trzeciej osobie, śpiewana przez ciebie. Nie wiem, proszę kontynuuj.
Tak.
Mózg mi paruje, ale generalnie nie wiem.
Ja się z tym zgadzam, ale właśnie to, że on się przy tym tak świetnie bawi, że to ma naprawdę budżet jak jakiś film Michaela Baya i wybuchy też ma jak film Michaela Baya i brzmi po prostu jak utwór wyjęty z jakiegoś Tony Hawka. No, nie mogę się przy tym...
Michaela Baya. To może po prostu właśnie jest taki Michael Bay muzyki trochę.
Ja z tego, co wiem, nie czytałem, więc się nie wypowiadam tak sobie do końca, natomiast z tego, co wiem, to on jest troszkę takim Michaelem Bayem również pisarstwa. Przynajmniej po recenzjach kilku jego książek można tak do takich wniosków dojść. A powiedzcie mi taką rzecz, jak już jesteśmy przy tym Coreyu Taylorze właśnie, czy słyszeliście ten jego drugi singiel z tej płyty solowej?
Ja jeszcze nie miałem okazji.
Nie słyszałem.
Bo jest.
W ogóle, że jest.
Jest generalnie napisany o tym, chyba co Coreyowi się spodobało, kiedy był w Londynie, bo jest tam dużo nawiązań właśnie, że przechodzę przez jakiś tam square w tekście, nie pamiętam tam miejscówek, ale też produkcja jest po prostu taka, jakby Stone Sour nagle dla niego stało się za ciężkie. I koniecznie musimy, we need to go deeper po prostu. Koniecznie musimy jeszcze bardziej to odranić. Dla mnie to jest niesamowite, bo właśnie, czy to jest ego trip, czy to jest właśnie bardziej kryzys wieku średniego, bo nie wiem. Od faceta, który stoi na czele mimo wszystko kapeli, która w metalu coś tam znaczy, może znaczyła więcej kiedyś niż teraz, też znowu po obdarciu z tej całej tajemnicy, ale tak jak mówię, ona była kiedyś jakby w odwrocie do tego ładnego, pięknego po prostu do pożygu plastikowego rocka z radia i mamy 20 lat później i ten sam facet, który stał jakby na czele tej kapeli, nagrywa właśnie taki obrzydliwy, plastikowy rock z radia.
Wiesz, żyjemy w dziwnych czasach, ostatnio w Infernal Death Zine można było przeczytać wywiad z piosenkarzem hordu black metalowego, w którym opowiada, jak bardzo ważne są dla niego tradycyjne, konserwatywne wartości i tak dalej, więc cóż mogę powiedzieć, ale faktycznie, no, nie wiem, czy kryzys wieku średniego, a może wy to tak za bardzo serio bierzecie, może weźcie poprawkę na to, że to jest Ameryka, że to jest po prostu jakaś tam kultura też sukcesu i bycia fajnym po prostu, że tak, to jest ja fajne w taki mega plastikowy sposób, okej, ale dla mnie to jest po prostu kawałek taki, wchodzę na ring, to jest mój theme song na tej zasadzie. Traktowanie go na poważnie jest, no nie wiem, on się nie broni w ten sposób, absolutnie. Rozumiem też, że nie broni się w tej wersji przesadzonej, wrestlingowej, ale no to już...
To też trochę mówię, nie wiesz, musisz mieć ziomeczku dystans, nie, żeby zrozumieć to.
Tak. Też to tak niestety widzę, Piotrze.
No dobra, to już nie będę lubił, sorry.
Ale nie, oczywiście, ej, Ja bardzo, bardzo i naprawdę uwierzcie mi, że ja walczę ze sobą z tym bardzo. To jest zły moment w moim życiu. Stałem się fanem piosenki Hypa, wiadomego zespołu i po prostu naprawdę nic mną nie wstrząsnęło wewnętrznie tak bardzo, jak to w ostatnich tygodniach.
No to poważna sprawa.
Ciężki temat właśnie. No.
To chyba nam jeszcze jeden ego trip został do obgadania, kto wie, czy nie najpoważniejszy, nie?
Mówisz.
Dawaj.
Michał, zaproponowałeś ten temat, więc kredyt dla ciebie. Muzycy kandydujący na chcący zrobić w przestrzeni publicznej coś więcej niż tylko mówić o pewnych rzeczach, ale też kandydujący na pewne urzędy, a tutaj mówimy konkretnie o Kanye Westie, kandydującym na prezydenta, który ogłosił właśnie, że w kolejnych wyborach weźmie udział i wystartuje. Pytanie tutaj, na ile to jest faktycznie egg, na ile to są problemy Kanye z poruszaniem się w rzeczywistości, tak to nazwijmy.
Ja się obawiam, że to nie tylko mogą być jego problemy w poruszaniu się w tej rzeczywistości, ale też te jego problemy mogą być podsycane przez środowisko, w którym jest, przez jego żonę i rodzinę jego żony, która, no jak wiadomo, nie sięgnie po wszystkie środki, żeby tylko zyskać rozgłos. To jest ten celebrytyzm w najgorszej możliwej formie. Nie wiem, na ile tam Kanye to robi z dobrych pobudek, na ile to robi, bo ma te problemy zdrowotne, jakie ma, natury psychicznej, a na ile właśnie jego środowisko jest takie, że mu sugeruje tego rodzaju podejście. No chociaż no, trzeba też wziąć poprawkę na to, że to jest człowiek, który się ogłosił Bogiem, nie? W jednym z utworów.
No tak, i wcześniej też mu się różnego trypy zdarzały, czy to wyrywanie Taylor Swift statuetki, która uznał, że powinna jednak się należeć Beyoncé, tak, czy akcje na koncertach. No Kanye ma długą tutaj kartotekę różnych przewin związanych z ego.
Dla mnie to ten człowiek od bardzo, bardzo długiego czasu jest takim właśnie chodzącym ego tripem. I pamiętam, że kiedy właśnie pojawiła się ta informacja o tym, że on chce kandydować na prezydenta, to oczywiście pierwsza reakcja taka, myślę, zdroworozsądkowa była, no, dobry żart, przecież koleś absolutnie się na tym nie zna, ma pieniądze, ma koneksje, wszyscy mówią mu, że jest zajebisty i to są tak naprawdę jedyne przesłanki ku temu, że może zostać prezydentem. Przecież taka osoba nie miałaby szans zostać prezydentem.
No,
aż
nie
po sekundzie, aż po sekundzie przypomniałem sobie, kto został prezydentem. I szczerze mówiąc, fuck it, dawajcie już tego Kanye, naprawdę, nic mnie nie zdziwi. Idziemy prostą drogą do po prostu do faktu, że idiokracja tak naprawdę była filmem dokumentalnym, a nie fabułą.
No właśnie, tutaj przechodzimy do, no nie wiem jak to nazwać nawet, ale dokładnie... Nawet osoba jeszcze z większymi chyba problemami, prawda, tutaj dużo to biała, więc cóż, na Amerykanom można współczuć na tę chwilę tylko chyba.
Tak, ale jednocześnie właśnie jakby częścią problemu chyba jest to, o czym też rozmawialiśmy przy okazji Korea, że właśnie dla przeciętnego Amerykanina często właśnie ten American Dream po prostu to taki, ten taki szybki, błyskawiczny wręcz sukces, ale taki właśnie epicki, monumentalny. To jest jakby wyznacznik, nie wiem, tego, co dla Amerykanina może być najważniejsze. Sukces za wszelką cenę, a po prostu taki na pokaz, ponieważ tylko wtedy jesteś w stanie zakomunikować społeczeństwu, że udało ci się, coś osiągnąłeś w swoim życiu.
Zresztą ta kultura flexu, czy tam łapania tak zwanego klautu, no od paru lat się przecież w internecie rozlewa. Też pewnym pokłosiem tego jest takie zjawisko jak influencer, który jest niby celebrytą nowego rodzaju, ale też na dobrą sprawę osobą poświęca dużo pieniędzy, żeby móc żyć wystawnie, żeby móc dalej żyć wystawnie za pieniądze, które za to do niego spływają. No i też na polskim YouTubie to widać chociażby przecież te wszystkie, nie wiem, na Wojtku, na ile śledzisz, bo to już jest raczej adresowane...
Dziwo, coś tam faktycznie mi przez radar przemyka od czasu do czasu. Chociaż no, to jest troszeczkę właśnie jak z nie wiem, prezydenturą Kanye Westa. Na początku po prostu nie umiem tego wziąć na poważnie, bo wydaje mi się to po prostu zupełnie absurdalne. A po chwili przychodzi realizacja, że to jednak jest rzeczywistość, w której żyjemy, a potem już tylko smutek.
Tylko smutek nam zostanie? Czy mamy coś jeszcze na koniec do gadania?
Ja się zastanawiam, jakby Glaca wziął udział w wyborach prezydenckich w Polsce, jakiego mógłby się spodziewać poparcia, ilu procentowego? Czy podobnego co Stonoga, czy może jednak nieco wyżej?
Ja byłbym bardzo ostrożny tutaj z różnymi predykcjami, bo polska polityka nie jest zbyt przewidywalna. I różnych ciekawych kandydatów przecież widzieliśmy, również chyba piosenkarzy, tak?
Ja tylko pragnę przypomnieć, że nie wiem, mam wrażenie, że wszyscy zapominamy, że urzędującym prezydentem to tak naprawdę jest Mariusz Max Kolonko, który ogłosił się tym prezydentem, gdyż wybory były nieważne. Także przypominam.
A nie hrabia Potocki? Nie wiem, czy ten wątek kojarzysz?
Nie, ale... Widzę, że kolejka do tronu jest coraz bardziej malownicza.
Czy on jest chyba prezydentem innej RP niż ta obecna? Bo
tak, drugiej.
Oczywiście. Drugiej, tak, bo trzeciej nie ma.
O, tak, okej. Jak Szwecji. Więc...
No właśnie, Szwecja nie istnieje. Nie zapominajcie o tym, gdy będziecie się wybierać na wakacje. My mówiliśmy dzisiaj o egotripach, chyba zamknęliśmy temat. Czy mamy coś jeszcze do dodania?
Myślę, że odlecieliśmy już wystarczająco daleko od tematu źródłowego, ale nie wiem, wydaje mi się, że egotripy kiedyś miało to większy sens, tak mi się wydaje. To nie zniknie, bo nawet jeżeli teraz pierwotny zamysł, jakby może jakiś pozytywny egotripu, że to jest człowiek, który wow, kiedyś właśnie egotrip chyba bardziej się kojarzył z kimś po prostu o silnej psychice, z kimś o po prostu, to jest koleś, który potrafi zrobić to, co chce zrobić. Obecnie w większości przypadków to jest po prostu fantastyczna podstawa do beki. Więc to nie zniknie, bo ludzie dalej lubią się śmiać, więc będziemy to widzieć, myślę, na wielu płaszczyznach. To nie jest tylko problem Polski. Oprócz Corey'a Taylora i jednej piosenki mamy fantastyczny jeszcze przykład zespołu Trapped, który troszkę żałuję, że nie poruszyliśmy, ale może zostawmy na kiedy indziej. Mi się wydaje, że to dalej będzie zjawisko obecne, ale z czasem jeszcze bardziej nie do końca pożądane.
Właśnie zastanawiam się, czy był w jakiejś niedalekiej, niedawnej przeszłości ktoś, kto komu taki egotrip pozytywnie zadziałał. Ale sobie nie przypominam. Piotrze, może ty pamiętasz kogoś takiego, komu egotrip wyszedł na dobre?
Kojarzy mi się ktoś, komuż to uszło na sucho albo zadziałało pozytywnie. No nie.
A mi się kojarzy. Właśnie teraz sobie przypomniałem. Nie wiem, na ile to jest tak naprawdę, można to nazwać egotripem i na ile to jest zasadne, ale chcę powiedzieć Tobias Forge z Ghost.
O, tak, okej.
Okay. Bo mimo wszystko, że facet zrobił bardzo dużo zamieszania wokół swojego zespołu, wywalił wszystkich członków zespołu, to popatrzmy na to z perspektywy dnia obecnego. Kto mówi o tych poprzednich muzykach? Kto mówi o tym, że albo im się została krzywda? No Ghost dalej sprzedaje bardzo dobrą ilość płyt, mi się wydaje, wystarczającą dla nich, a dalej mają świetne frekwencje na koncertach. Jakby wizerunek zespołu, wydaje mi się, na tym nie ucierpiał, a podejrzewam, że Sam Forge jednak zyskał. Jeżeli nie finansowo, to na pewno w jakiś sposób, chociaż no nie, umówmy się, finansowo.
Wydaje mi się, że skoro tak, to z polskiego podwórka też by się ten przykład znalazł, bestia z Pomorza, prawda? Adam Darski, który dosyć skutecznie z jednej strony wywołuje cringe niektórymi wrzutami na Instagramie, z drugiej dla wielu osób to jest atrakcyjny wizerunek nowoczesnej gwiazdy rocka, a Behemoth cały czas pnie się w górę, prawda?
No to też trzeba wziąć pod uwagę jednak, o jakich odbiorcach my mówimy, bo wciąż odbiorcami muzyki, czy to Ghost, czy Behemoth, są osoby młode, dla których takiego rodzaju przekaz jednak trafia, zwłaszcza jeśli chodzi o bestie z Pomorza.
Nie wiem, słucham, ale nie, no w sumie uważam się za osobę młodą. Dobra, okej.
Okay. Okej, okay. Chyba myślę, że możemy zamknąć umownie lipiec. Naszym gościem był Wojtek Kałuża, Epidine, Radio Overdrive, Mentor, Forge of Clouds i jeszcze coś na radarze.
O tym jeszcze nie mówmy, ale będzie interesująco, myślę.
Dzięki wielkie za rozmowę.
Dzięki.
Dzięki. Pamiętajcie o filtrze przeciwsłonecznym i spędźcie bezpiecznie sierpień. Cześć.
Byle nie w Szwecji, bo jej nie ma.
Finlandii.
Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boon & Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love. In Chevy Chase, D.C. and McLean, and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. BoonandSons.com.